Ja mam słowo pokucie. To słowo zaczęło przychodzić do mego serca w poniedziałek tamten. Także zanim w ogóle i Marysia cokolwiek mówiła. I powiem tak, jestem sam zaskoczony w ogóle obszarem tego tematu. Nigdy nie widziałem tak tego tematu. Nigdy w ogóle chyba nie głosiłem na temat pokuty jeszcze. To będzie pierwszy raz. I naprawdę powiem, że jestem taki aż skruszony w ogóle tym tematem. I powiem tak, to jest fundament, to jest absolutnie fundament. Nauczanie o pokucie. To jest absolutnie fundamentalna w ogóle rzecz w Kościele. I powiem tak, że ja w ogóle słowo, które dostałem, na pewno dzisiaj wszystkiego nie powiem, dlatego że tak jakby ono się w ogóle z dwóch części składa, że pierwsze tak jakby to jest pokuta w przykładzie Izraela, a druga część to jest pokuta w nauce apostolskiej w Kościele już Jezusa. Także nie ma szans w ogóle. I dzisiaj troszkę chcę właśnie mówić o Izraelu, o tym wszystkim w ogóle, jak to wyglądało w Izraelu. I zacznę od w ogóle Dziejów Apostolskich, 17:30-31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Więc Paweł mówi, powiem wam, niesamowite stwierdzenie to jest. Odnosi się do pewnych czasów wcześniej i mówi, Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Kiedyś. I on głównie mówi to do pogan. Do pogan, od których Bóg za wiele nie wymagał. Ale mówi słowo, ale teraz Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania. I słowo upamiętanie, pokuta jest to słowo zamiennie pojawiające się. Biblia Gdańska na przykład cały czas pisze pokuta, słowo tutaj mamy w tym przekładzie brytyjskim więcej tego słowa upamiętanie. Ale to jest, słuchajcie, bardzo ważne, że od momentu czasu Jezusa Bóg wszędzie wszystkich ludzi wzywa do pokuty. Ja powiem tak, to jest podstawowe wymaganie Boga względem człowieka. To nie apostołowie wzywają, to nie ewangeliści wzywają, to Bóg przez swój Kościół wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się pokutowali, aby pokutowali. Dlaczego? Bo nadchodzi dzień, w którym będzie sądził każdego człowieka przez swego Syna, którego ustanowił królem i zbawicielem i sędzią. I odnośnie w ogóle pokuty, tak? Jest to takie słowo metanoia, ono oznacza zmiana zdania, zmiana myślenia, okazywanie żalu, okazywanie skruchy. Ja tak jak myślę, ja bym to tak opisał, dostosowanie, dopasowanie swego życia do Bożych dróg. Chyba najprościej w ogóle, jak to można ująć. Tak? I powiem tak, że słuchajcie, to jest jednocześnie działanie Bożej łaski i wolnej woli człowieka odpowiadającego na tę łaskę. To nie jest tak, że człowiek sam wszystko zrobi, ale nie jest tak, że Bóg zrobi za człowieka, że Bóg będzie pokutował za człowieka. I jeśli, gdy Jezus mówi o Duchu Świętym, to mówi tak, że On przyjdzie i przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Więc rolą Ducha Świętego jest przekonać każdego człowieka o jego grzechach. O tym, że potrzebujesz Zbawiciela. O tym, że Jezus umarł, że ty musisz swe życie teraz uregulować przed Bogiem. Musisz swe życie po prostu oddać Jezusowi i być posłuszny Jego Ewangelii. I to jest podstawowe dzisiaj wezwanie, które Bóg woła na całym świecie, we wszystkich narodach. Przez różne służby, przez swój Kościół, przez ludzi. I teraz, więc Duch Święty przekonuje, ale ty zadecydujesz, czy pójdziesz za światłem, które Bóg wnosi w twoje serce. Bez łaski Bożej my nawet nieraz nie widzimy naszego grzechu. Więc to jest to często, co my się spotykamy, kiedy jest głoszona Ewangelia, Duch Święty gdzieś dotyka ludzkich serc i oni zaczynają to odczuwać. Oni to czują. Dlaczego? Bo Duch Święty zaczyna ich przekonywać. Ja powiem wam właśnie moje świadectwo króciutko, nie, że właśnie kiedy mi głoszono Ewangelii, w ogóle nie mówili o pokucie, tylko mówili, że Jezus mnie kocha, że Jezus jest dobry, że Jezus zmieni moje życie. I to było wszystko super, ale ja poszedłem do domu i 3 dni Duch Święty mnie o grzechach przekonywał. To jest moje doświadczenie. I ja miałem taką myśl głęboką, że jeśli jedną z rzeczy nie uregeluję, którą On mi pokazuje, to w ogóle na marne moja modlitwa będzie. Ja takie, to jest moje przeżycie, moje przekonanie. Więc 3 dni ja po prostu zrzucałem wszystko. Ja już przestałem pić przed w ogóle modlitwą nowododzerę. Przestałem palić papierosy, wyrzuciłem jakieś pornografie, co miałem w ogóle wszystko. Reperowałem wszystko, co mogłem w swoim życiu, do czego On przynosił mi światło. I powiem więcej, że jeśli On mi przynosił światło, to ja miałem łaskę to uregulować. Czy musiałem? Nie. Mogłem się temu przeciwstawić? Jak najbardziej się mogłem temu przeciwstawić. Mogłem zatwardzić się i mogłem powiedzieć Bogu nie, ja nie chcę się nawrócić, nie chcę pokutować, ale pokutowałem. I później był owoc nawrócenia, chrztu Duchem Świętym i powiedzmy tak, życia dotąd aż z Bogiem. Ale jest inny przykład, przykład mojego znajomego, który kilka nocy nie był w stanie spać, tak mocno go Duch Święty po ogłoszeniu Ewangelii przekonywał o nawróceniu i on przyszedł do mnie, on się nawrócił, Czarek był świadkiem. Bardzo, bardzo miał niesamowite przeżycie nawrócenia, o wiele większe niż niektórzy może tutaj. Później ja u niego byłem gdzieś za 2 dni w domu, on po prostu z Nowym Testamentem, który mu dałem, po prostu siedział, twarz mu dosłownie jaśniała w ogóle i mówi, to wszystko jest prawda. Mówi, ja to rozumiem, cieszył się jak dziecko. 5 roku później byli po rozwodzie. Powiedział mi tak, tylko nikomu nie mów, że się nawróciłem. Bo on był z grona elity kawiarnianej świdnickiej wtedy. Dzisiaj nie wiem, co ten człowiek robi. Od tamtej pory wiem, że handlował narkotykami, że żyje dzisiaj w ogóle z jakąś kobietą bez ślubu w ogóle, mają jakieś dzieci. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Powiedzcie, gdzie była różnica? Pokuta. To jest tak ważne, to co Kuba mówi, to jest fundament. To jest to, jak ja odpowiadam swoim sercem i swoją postawę na wzywanie mnie przez Ducha Świętego. Glesworth powiedział, że każde nowe objawienie wymaga nowego poświęcenia. Jeśli po prostu Bóg daje objawienie w twoje serce, to chce, żebyś ty zaczął żyć według tego objawienia. Tak jak Kuba właśnie mówił, nie po to, żebyśmy my wiedzę tylko mieli, tak? Ale po prostu czytamy słowo, mówimy, Panie, daj ducha mądrości, to Pan przychodzi, daje, a my później żyjemy w ogóle jak żyjemy. No ale mamy objawienia, więc nie po to Bóg to wszystko robi. Kuba już przypomniał ten fragment, także słuchaj w ogóle te wzywanie, tak? Kiedy się zaczęło te wzywanie do upamiętania? Tak naprawdę, jeśli chodzi o pogan, zaczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy, tak? Pierwsze wylanie Ducha Świętego i po prostu głosi Piotr, oczywiście on głosił wtedy do Żydów, ale to już wiemy, że słowo Ewangelii miało iść do narody i Łukasz 24:47. Jezus mówi tak, i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie do odpuszczenia grzechów. To są słowa Jezusa, tak? Począwszy od Jerozolimy w Jego imię Jezusa ma być głoszona pokuta dla wszystkich narodów. I to jest to, co później Paweł mówi właśnie, że teraz jest ten czas, kiedy Bóg to zaczyna czynić. I powiem tak, że Jan Chrzciciel właśnie przyszedł z tym poselstwem, tak? Że on zaczął to głosić, że upamiętajcie się, pokutujcie, Królestwo Boże się przybliżyło. Jezus to głosił. To samo apostołowie, których Jezus wysyłał, którzy chodzili po miastach, czynili wielkie cuda, głosili to samo. Oni wszyscy to samo głosili. Po zmartwychwstaniu Jezusa też głosili to samo i dzisiaj, no myślę, powinniśmy to samo głosić też. I teraz chciałbym, żebyśmy się troszkę przyjrzeli Izraelowi w ogóle właśnie. Jak Izrael w ogóle odpowiedział na te wezwanie i to jest niesamowicie tragiczna historia. Ja po prostu powiem tak, to nie jest słowo, po którym się można cieszyć. Ja byłem skruszony i zasmucony, ale tym smutkiem, który przynosi życie. Bo powiem wam, że ich przykład dla mnie jest przerażający. Nigdy nie widziałem tak w tym świetle, jak dzisiaj. To po prostu widzę, jak wierzę, że Duch Święty mi to odkrywał. Więc słuchajcie, zacznę tak, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 12 rozdziału. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanię, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. I odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. I tu jest mowa o tym, że o proroctwie. Proroctwie do pewnej ziemi. I tą ziemią, w tym proroctwie jest Galilea. Galilea dosłownie oznacza okręg. Mówiono też okręg pogan, dlatego czytamy to na przykład w 15 wersetu: Galilea pogan. Jeśli chodzi o ziemię Zebulona, to była Galilea środkowa, ziemia, którą odziedziczył Naftali, jego pokolenie, to była Galilea północno-wschodnia. Więc tutaj cały czas, słuchajcie, te proroctwo z Izajasza, 9 rozdział, tak? To jest chyba Izajasza, czy 8, które jest tu przytoczone. Nie będę tego czytał. 9 rozdział. Że właśnie ten lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość, tak? Ja powiem, to jest mój ulubiony fragment odnośnie proroctwa służby Jezusa. Mój ulubiony. I dalej jest tak. Właśnie, że udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego nadzorcy połamiesz, jak za dawnych dni, i każdy but skrzypiący pójdzie na spalenie. Więc tu jest mowa o tym, jak wiele radości Zbawiciel przyniesie do Galilei, do Izraela, ale w szczególny sposób do Galilei. Że złamie kij, to ja wierzę, że tu chodzi o służbę uwolnienia od demonów. Kij nadzorców. Życia ludzkie były związane przez różne opresje demoniczne, psychiczne, fizyczne, po prostu głuchoty, niemoty, epilepsje, depresje, cokolwiek sobie możesz wyobrazić, schizofrenię, cokolwiek. I on przyszedł i to wszystko łamał i uwalniał ludzi i uzdrawiał wszelką chorobę, uzdrawiał wszelką niemoc, odpuszczał każdemu grzechy i owocem tego była niesamowita radość. I to czytamy na dowód tego w Ewangeliach, że całe miasta radowały się. Teraz Łukasz 13, 1-9. Taki fragment chcę przeczytać. Więc słuchajcie, miejmy ten obraz, po co ja to czytam, że Galilea, powiem tak, to jeszcze to pokażemy później w słowie. To był okręg, nie było takiego okręgu, który by doświadczył takiej łaski Bożej i takich cudów Bożych. Nie było, jak Galilea. Łukasz 13, 1-9. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten, odpowiadając, rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Słuchajcie, wiele słów, które mówi Jezus, jeszcze wyrywamy z kontekstu, w ogóle nie znajdziemy w ogóle po prostu, o co chodzi. W ogóle. Ja te rzeczy połączyłem, dlatego że to jest kontekst. Jezus to mówi w jednym ciągu. Mówi o tym najpierw, że doszły do nich świadectwa, że w Galilei coś tam, tak, Piłat pozabijał Galilejczyków. I on mówi: wy se nie myślcie tak, że ale tamci byli grzeszni, sąd Boży, tylko mówi: wy se pomyślcie tak, że jak wy się nie upamiętacie, to też zginiecie. Więc co on tak naprawdę im mówi za przesłanie? On mówi: ludzie, po prostu wy musicie wszyscy pokutować. Jeśli słyszysz o jakiejś tragedii, to weź sobie ją do swego serca, a nie myśl, że no tam ci to byli grzesznikami. Tylko ty swoje życie zbadaj i swoje serce przed Bogiem zacznij badać. Czy nie musisz się nawrócić, czy nie musisz czegoś pokutować, tak? Więc i teraz słuchajcie, i później cała ta historia o tym, te podobieństwo o tym drzewie i owocu. I to jest wszystko w tym kontekście. I słuchajcie, jakiego owocu Bóg chciał? Pokuty. Jan Chrzciciel, jak powiedział, to mówi, i siekiera już do drzew jest przyłożona. I mówi, plemię żmijowe, wydawajcie owoc godny upamiętania. Więc to, o czym Jezus tu mówi w kontekście pokuty, on mówi, Bóg patrzy na Izrael i chce zobaczyć owoc pokuty na tym drzewie. I on mówi, ja od 3 lat szukam. A Jezus około 3,5 roku miał służbę w Izraelu. 3,5 lata największego nawiedzenia chwały Bożej w Izraelu, a Bóg się patrzy i mówi, a ja ciągle nie widzę owocu pokuty. I nie zobaczył. I nie zobaczył. I będziemy o tym czytać. Mateusz 11 rozdział. I zaczynamy naprawdę dotykać dramatu teraz, bo to jest dla mnie, to jest dramat po prostu. 11 rozdział Mateusza od 16 wersetu. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Na chwilę się zatrzymamy. To, co Jezus tu opisał, on mówi, zaczyna to słowem, do kogo przyrównam to pokolenie. On zaczyna mówić o pokoleniu Izraela z jego czasów. Pokolenie, które, podkreślam, doświadczyło największej manifestacji chwały Bożej w całym swoim po prostu, w całej swojej historii. Nigdy nie było takiej manifestacji chwały Bożej, jeśli chodzi o znaki, o cuda, o uzdrowienia, o to wszystko, nigdy. I Jezus tutaj mówi tak i tak, że im zawsze coś nie grało. Jeśli to był Jan, to się czegoś czepili. Jeśli to był Jezus, to się czegoś czepili. Więc oni mieli odwrotną postawę do pokuty. Dlatego, że pokuta jest taka, że kiedy jest konfrontowane serce i słyszy poselstwo po prostu Boże, to reakcją pokuty jest to, że ty się dopasujesz do tego poselstwa. I ty pokutujesz, czego trzeba, ale w rezultacie twoje serce jest dopasowane do poselstwa, które Bóg kieruje do twojego życia. To, co oni tutaj, co Jezus im powiedział o tym pokoleniu, oni zrobili wszystko odwrotnie. Wszystko. Oni sobie zawsze znaleźli coś, żeby nie pokutować. I czytamy dalej, 20 werset. To jest cały kontekst. Wtedy zaczął grozić miastom, z których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. I teraz przeczytamy o 3 miastach, którym się dokonało najwięcej cudów w Izraelu. Wszystkie 3 miasta są z Galilei. To jest Chorazyn, to jest Betsajda, to jest Kafarnaum. Wszystkie 3 należą do okręgu Galilei. Kafarnaum jest często nazywane na przykład miastem Jezusa, tak? Czytaliśmy, że Jezus w pewnym momencie z Nazaretu przeprowadził się i zamieszkał w Kafarnaum. I Kafarnaum z tych 3 miast jest jeszcze szczególniej wyróżnione jako miasto, które jeszcze najwięcej miało cudów z tych 3. Więc teraz Jezus mówi o okręgu, który doświadczył największej chwały i teraz mówi o miastach z tego okręgu, które doświadczyły najwięcej Bożych cudów i jeszcze z tych miast o jednym, które już w ogóle numer 1 na liście cudów Bożych. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Czyli słuchajcie, patrząc na to drzewo Izraela, Bóg nie znalazł owocu pokuty, pomimo tego, że mieli największe cuda, jakie sobie możemy wyobrazić. Ja bym chciał, żeby Świdnik miał takie cuda, jak te miasta miały. Biada tobie, Chorazynie. Biada tobie, Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. Jeśli chodzi o Sydon i o Tyr, to są miasta... Ja najpierw myślałem, że to chodzi o ten Tyr, co kiedyś był, ale nie, bo w Ewangelii podają... To są miasta współczesne z czasów Jezusa i to były miasta w Fenicji. Za wiele o nich nie wiemy. Wiemy, że Jezus udawał się, są fragmenty, które mówią, że Jezus udawał się w okolice Tyru, w okolice Sydonu. Nie ma nigdzie wzmianki, że był w tych miastach. Nie wiemy, tak? I ja sobie tak myślę, były to miasta portowe. Jeśli chodzi o Tyr, to Tyr był głównym miastem portowym Fenicji. Sydon też, to było miasto portowe. Ja, dlaczego w ogóle on przyrównał do tego, nie wiem, przykro mi, komputer mi wysiadł, co błogosławiony dzień, w którym wysiadł komputer, ale wysiadł. Nie byłem w stanie w internecie, bo chciałem sobie w ogóle zobaczyć, jakie są historie tych miast. Ja polecam, możecie sobie sprawdzić, może to być coś interesującego. W każdym bądź razie ja tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o miasta portowe, jest dużo marynarzy. Tam, gdzie jest dużo marynarzy, to jest bardzo dużo grzechu. Szczególnie wiemy z historii, że rozwija się niesamowicie prostytucja. Może dlatego Jezus porównał ich do Sydonu i do Tyru. W każdym razie Jezus mówi tak. Może to było tak, że słuchajcie, Izraelczycy se chodzili i już mieli swoje przypowieści o Tyrze, o Sydonie. Jaki tam grzech i jak tam jest źle. Tak? A on mówi im tylko tyle, że gdyby się w tamtych miastach dokonało to, co się u was dokonało, to już dawno by całe miasta były na kolanach w popiele i w pokucie. Jezus nie mówi tu przypowieści, tylko on wie, co mówi. Teraz słuchajcie, jeśli chodzi o sądy, Jezus mówi, że ja nikogo nie sądzę, ale jeśli sąd jest sprawiedliwy, dlaczego? Dlatego, że staram się pełnić wolę Ojca, więc my wiemy, że to, co Jezus mówi, to Ojciec mówi. Więc teraz słuchajcie, teraz te rzeczy, które my czytamy, to wy bądźcie 100% pewni, że to, co Jezus im mówi, to tak z nimi jest i to, co im przepowiedział, to się tak z nimi stanie. Więc on mówi, biada wam, dlatego, że jesteście gorsi niż poganie, którzy jeśli ja bym tam był i dokonał rzeczy, które pośród was, to oni by pokutowali, a wy nie. No i teraz Kafarnaum. I jeszcze mówi, lżej będzie Tyrowi Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. To jest bardzo ciekawe, ja wam powiem. Później jeszcze będziemy mówić o tym, że będą pewne społeczności, grupy ludzi na sądzie, i jedne będą stały świadectwem przeciwko innym. Naprawdę, zobaczycie to, jeszcze później będzie o tym mowa. To jest niesamowite. I Jezus mówi tak, czyli to jest coś, co On powiedział, tak? Ja wiem, że nie ma z tym dyskutowania. Wiem, że te pokolenie z tamtych czasów Izraela będzie miało gorzej niż ci poganie. Ze względu na to, że Bóg im okazał niesamowitą łaskę, poświadczając im poselstwo i swego Syna, znakami i cudami, jakich tamci poganie nie widzieli. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? I to, słuchajcie, to jest miasto numer jeden na liście cudów. Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. I jeśli chodzi o Kafarnaum, to jest właśnie tam, gdzie zamieszkał Jezus. I jeśli ktoś chce, to Marka, ja nie będę skracał. W Marka na przykład jest niesamowicie, tam od drugiego rozdziału to się zaczyna. To jest właśnie ta miejscowość, gdzie Jezus, powiedzmy, zaczął służbę, że wszedł do synagogi, uwolnił człowieka od demona, później poszedł, uzdrowił teściową Piotra. Później jest napisane, że całe miasto zebrało się i Jezus uzdrawiał po prostu tam masę ludzi chorych i z wielu wypędzał złe duchy. To jest to miasto, gdzie została wskrzeszona córka Jaira, gdzie ta kobieta z krwotoku była uzdrowiona. To jest to miasto. To jest to miasto, gdzie spuszczono człowieka, gdzie dach rozebrano właśnie w domu Jezusa, dlatego, że był taki tłum przed domem, że musiano rozebrać dach i spuszczono i on go uzdrowił. Więc słuchajcie, to jest, bo powiem tak, to jest niesamowite, co to miasto widziało. I wiecie, na co im tylko to przyszło? Że Jezus powiedział tak, mieszkańcy tego miasta w dniu sądu staną naprzeciwko mieszkańców Sodomy i będziecie gorzej osądzeni niż Sodoma, na którą kiedyś musiałem zrzucić ogień. tylko po to przydały im się te cuda, wszystkie, które Jezus czynił. To jest niesamowite. I dalej, słuchajcie, Jezus mówi tak, 25. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie podobało. To jest wszystko w tym kontekście. I wiecie, ja tak to zrozumiałem, że w całym tym bólu Jezus dziękuje jednak za to, że była jakaś grupka, która pokutowała. I ta grupka to byli prostaczkowie. I ja tak rozumiem, to byli ludzie tak, mniej wykształceni niż faryzeusze, o słabym statucie społecznym, biedniejsi niż zazwyczaj, tak? Tacy ludzie. Jezus mówi: ja Ci dziękuję, Ojcze, że im to odkryłeś, że tak się to Tobie upodobało. A ja wierzę, że też czemu tak się stało, wiecie, bo im łatwiej było pokutować. Im łatwiej było, było okazać pokorę, bo mieli o wiele mniej do stracenia niż faryzeusze, uczeni w piśmie, niż bogacze, którzy byli powiązani układami z tą grupą religijną w tamtych czasach. Tak, żeby się nawrócił ktoś bogaty, to mógł stracić cały interes. Dlatego grupa, która się najłatwiej w tamtym okresie nawracała, to byli ci prostaczkowie. Teraz słuchajcie. Mateusz 12 rozdział. I tu Jezus to kontynuuje. To wszystko. 12:38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. I tutaj zaraz Jezus znowu będzie mówił o całym tym pokoleniu Izraela z tamtych czasów, ale teraz słuchajcie. Więc oni mówią: chcemy widzieć od Ciebie znak. To jest zaraz po tym, jak w 22 wersecie czytamy: wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I oni zaczęli mówić, że on to czyni mocą Belzebuba, że to nie jest mocą Bożą. I w tym kontekście, rozumiecie, oni przed chwilą, parę minut wcześniej, widzieli człowieka, który był niemy i ślepy, i Jezus wyrzuca demona, i człowiek jest zdrowy. I oni stoją i mówią: daj nam jakiś znak. To w ogóle mi się w głowie to nie mieści, nie? W ogóle. Oni byli świadkami takich znaków, że my, słuchajcie, wiecie, ja 20 lat wierzący, a takich znaków nie widziałem, jak oni widzieli. Naprawdę. I dalej. A on odpowiadając rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Znowu, kolejny raz. Mówi: stanie pokolenie Niniwy i stanie pokolenie Izraela z czasów Jezusa. I mówi: i pokolenie Niniwy będzie świadkiem w procesie oskarżenia przeciwko pokoleniu Izraela. Dlaczego? Bo się Niniwa upamiętała. A dlaczego się upamiętała? Jakich oni rzeczy wielkich doświadczyli, że się upamiętali? Jednego Jonasza, fakt, że mógł wyglądać autentycznie po 3 dniach spędzonych we wnętrzu ryby. Tak, ja kiedyś oglądałem pewną bajkę w dzieciństwie i później mnie to skrzywiło na jakiś czas, bo w tej bajce był taki obraz, że on se siedział, miał krzesło, miał stolik, wystrugał sobie z tego tłuszczu wewnątrz świeczki, zapalał sobie, miał całkiem niezły czas. I mnie to trochę skrzywiło, mnie to później nigdy nie przerażała ta wizja. Ale później jak ktoś mówi, jak to mogło wyglądać, jak te kwasy trawienne przez 3 doby po prostu bombardowały jego ciało, skórę, wszystko, to ja nie wiem, jak on wyglądał. Ale mógł strasznie, tak, strasznie prawdopodobnie. Ale to jest to, jeden Jonasz, tak? I wiecie co? I on tylko szedł przez Niniwę i on miał tylko jedno poselstwo. Jeszcze tylko 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. Przeczytam wam reakcję pokolenia Niniwy na te poselstwo. Jonasz 3, 4 może. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Więc te pokolenie na sądzie będzie stało naprzeciw pokolenia Izraela z czasów Jezusa i będzie, tak jak mówię, będzie świadkiem w procesie osądzającym Izraela, że można się było nawrócić, można było pokutować i to pod o wiele mniejszym wpływem działania łaski Bożej i manifestacji chwały Bożej, niż to doświadczył Izrael. Drugi przykład, który Jezus tu podaje, Mateusz 12:42 Mateusz znowu. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Ta historia o królowej z południa, królowej Saby, tak, jest opisana w Pierwszej Królewskiej 10:1-10. I ja powiem tak, może z pamięci szybciutko, że chodziło o to, że do niej doszły wieści o chwale Pana w królestwie Salomona i postanowiła się tam udać. Zapakowała w ogóle złotem, darami, wonnościami, w ogóle po prostu jakieś, nie wiem, wielbłądy prawdopodobnie, tak? I ruszyła do Salomona. I spotkała się z nim, rozmawiała i jeszcze sobie przygotowała serię pytań, bo właśnie słyszała o tej niesamowitej mądrości. I z tą serią pytań przyjeżdża do Salomona, ma z nim audiencję, i zadaje mu te każde pytanie i na każde dostaje odpowiedź. Na każde. I później jej reakcja, może ja to przeczytam, bo tego to z pamięci nie powiem, bo też jej reakcję chciałbym, żebyśmy, bo to jest najważniejsze. Jej reakcja. Pierwsza Królewska, 10 rozdział. Od 3 może, 10:3, pierwsza kreska. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania, nie było takiego pytania, na które nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole, stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług i ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu i rzekła do króla: prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi, lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższałeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przy tobie, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki. Ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość, po czym podarowała królowi 120 talentów złota i tak dalej, i tak dalej. Więc najkrócej mówiąc, uwierzyła w Boga. Uwierzyła w Boga. Z powodu jej spotkania z Salomonem, z powodu mądrości, tak? Że odpowiadał na jej pytania z powodu tego, jak zobaczył w ogóle, jak było zbudowane królestwo, przepych królestwa, uwierzyła. A teraz Jezus im tutaj mówi w tym 42 wersecie 12 rozdziału Mateusza, mówi: a oto tutaj więcej niż Salomon. Jedno, słuchajcie, z imion Jezusa to jest cudowny doradca. Teraz tak, no Salomon miał mądrość, ale weźcie sobie teraz postawcie Salomona przy Jezusie. To by wyglądał, jakby nie miał mądrości. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że każde pytanie, które oni mu zadawali, On odpowiadał w takiej mądrości, że powinni pokutować, że po tej mądrości już powinni poznać, że za tym jest Bóg. I wiele razy by go kusili. Wiele razy sami po prostu z premedytacją przygotowali pytania, aby go po prostu złapać na czymś złym. I za każdym razem płynęła mądrość przewyższająca wiele, wiele, wiele razy mądrość Salomona. Bo stał przed nimi sam ten, który jest mądrością. Której trochę tej mądrości kiedyś udzielił Salomonowi. Dlatego Jezus im powiedział: królowa Saby też tam na sądzie będzie. I też tam stanie. I też sprawi, że zostaniecie osądzeni. Czytajmy dalej kontekst. 43 rozdział, werset dalej, tego 12 rozdziału Mateusza. Gdy zaś duch nieczysty, to jest ciągle, słuchajcie, to samo. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Teraz słuchajcie te zdanie. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. I to mnie już złamało całkowicie. To jest proroctwo. To jest proroctwo, które Jezus wypowiedział do tych setek tysięcy ludzi, z których wyrzucał demony. On powiedział tak: z powodu braku waszej pokuty one wszystkie do was wrócą i was stan końcowy Izraelu będzie gorszy niż zanim ja przyszedłem w chwale Ojca i wam usługiwałem. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Z powodu braku pokuty, braku, że nie wpuścili serca do Boga, cała usługa, służba uzdrowienia, uwolnienia była na nic. Na nic. Jezus mówi, będzie tylko gorzej. Wiecie, gdy to też czytałem, to mi się przypomniał ten fragment, kiedy Jezus uzdrawia 10 trędowatych, tak? Oni mają, powiedzmy, częściowe uzdrowienie, później idą i są całkowicie uzdrowieni. Ilu wróciło? Ilu naprawdę uwierzyło? 10%. Może tak było. Może to był przykład, który nam coś pokazuje, że może około 10% z tych, którzy dostali tą służbę, utrzymali ją. Oczywiście znamy kobietę, z której Jezus wygonił 7 duchów, która chodziła za nim, tak? Usługiwała mu majątnościami, uwierzyła. Widzimy Gadareńczyka, który po uwolnieniu po prostu niczego nie pragnął, tylko iść za Jezusem. Ale Jezus mówi: zostań tutaj w swojej ziemi, tutaj składaj świadectwo. Więc to nie jest tak, że wszyscy. Ale mówię, może to tylko 10%. Z tych wszystkich, którym Jezus usłużył. I ja zakończę teraz tą część. I wiecie co? Ja bym chciał, żebyśmy my się pomodlili. I chciałbym, żebyśmy jako Kościół po prostu przeprosili Boga, że myśleliśmy w ogóle źle o pokucie i że my mówiliśmy źle o pokucie. Bo były takie czasy. Że walczyliśmy przeciwko nauczaniu o pokucie, bo myśmy chcieli tylko łaski. Ja po prostu widzę, że to ma taką wagę, że to jest być albo nie być. I chcę wam coś powiedzieć, że to jeśli Bóg pozwoli, jeśli Bóg będzie chciał, bo nie wiem, ja już mam gotowe kazanie, już mógłbym dalej iść, ale jest za późno. Ta dalsza część nauczania apostolskie odnośnie pokuty dla Kościoła, to powiem wam tak, konsekwencje dla wierzących, którzy poznali łaskę Bożą i nie pokutują, są jeszcze straszniejsze niż dla Izraela. Dlatego to jest fundament. To jest fundament. Dlatego, że wszystko, co dzisiaj żeśmy słuchali, mówi o jednej rzeczy. Na nic całe doświadczenie cudów i działania łaski Bożej w twoim życiu, jeśli to nie sprawi pokuty w twoim życiu. To tylko jeszcze będzie przeciw tobie na sądzie. Ja pragnę, wiecie, to miasto, żeby doświadczało cuda. My jako Kościół. I też tak mi przychodzi do serca, że Bóg też daje to, żebyśmy, kiedy już przyjdzie czas cudów, żebyśmy się tym nie zachwycili. Żebyśmy wiedzieli, że są rzeczy ważniejsze. To są nasze serca przy Bogu. Bo jeśli przyjdą już te wielkie cuda, a w tym wszystkim my gdzieś odejdziemy, to lepiej, żeby nie przychodziły, tak? Naprawdę. Tak jest. Także ja, słuchajcie, bardzo, dziękuję bardzo wam za wytrwałość, bo no późno jest, tak? Dziękuję bardzo wam. I słuchajcie, wstańmy może. Ja mówię, nie wiem jak. Ja mówię, to co ja czułem w sercu, w domu, jak się przygotowywałem, to czułem, że właśnie, że chciałby Bóg takiej reakcji, żebyśmy my zakochali się w pokucie. Jako Kościół. Ja nie mówię, że to ma być jedyna nauka, jedyne, bo nie. Ale żebyśmy poczuli wagę, którą Bóg kładzie. Słuchajcie, Bóg wzywa wszystkich do upamiętania. To nie jest nic złego się upamiętać. To przynosi życie. To dzisiaj było mówione. Asia mówiła tak, Ula mówiła. Jeśli szczerze, Kuba, jeśli szczerze pokutujesz, to wiesz, czym się spotkasz. Z Jego miłością, łaską i z życiem. Ojcze, ja Ci chcę dziękować za Twoje słowo i przede wszystkim chcę Ci dziękować, że jest teraz możliwość pokutować. Że jest Twój Duch Święty pośród nas. Że jest Twój Syn, który umarł za nasze grzechy. Że jest krew, która doskonale oczyszcza. Że która przemawia lepiej niż krew Abla. I Panie, ja proszę dzisiaj o każde serce, o moje i każde serce tutaj, że jeśli kiedyś byśmy walczyli przeciwko w ogóle pokucie, przeciwko nauczaniu o tym, że trzeba się upamiętać, że trzeba pokutować z grzechów, to ja proszę Ciebie, Boże, abyś Ty przebaczył nam, bo nie wiedzieliśmy, co czynimy. I ja proszę Cię o to, Boże, abyś Ty pieczętował wagę pokuty, abyś te fundamenty zakładał w naszym życiu, Boże. Ja proszę Ciebie, abyś Ty przez Ducha Świętego dotykał teraz serca, abyś Ty przebaczył każdemu z nas, abyś przebaczył nam jako społeczności, jako Kościołowi, że się opieraliśmy kiedyś pokucie, nauczaniu o pokucie. Przebacz, Panie, niech krew Twojego Syna oczyści to. I Panie, niech Twój Duch Święty przyjdzie i da nam upodobanie w upamiętaniu. Po to, aby jeszcze więcej Twojego życia mogło być w nas. Twojej miłości, Twojego ducha. Ta woda życia, aby mogła płynąć, Panie. Aby było prawdziwe, szczere upamiętanie w każdym z nas. Ja modlę się jeszcze o to, że jeśli jeszcze ktoś pośród nas jest, kto wie, że potrzebuje się upamiętać, ma te rzeczy, nie robi tego, dotknij go swoją bojaźnią. Okaż łaskę. I pomóż, aby zawrócić z tej złej drogi, Boże. Proszę Ciebie teraz o to, Ojcze. Chcę być Kościołem, który się upamiętał, który chodzi prostymi drogami przed Tobą, który ma czyste ręce, czyste serca, który wie, że jak przychodzi, to sumienie go nie uskarża, to wie, że wszystko zostało wyznane, uregulowane, naprawione i że jest gotów, by spotykać się ze swoim kochanym tatą, ze swoim Bogiem. Ja proszę Ciebie o to teraz. Tatusiu, w imieniu Jezusa, dziękuję Ci, Boże. Amen.